kardynał Angelo Baniasco kieruje niezależną watykańską komisją do spraw kardynała Dziwisza. O jej powołaniu nie został poinformowany polski episkopat. Nuncjatura papieska poinformowała, że misja kardynała została już zakończona, a wnioski z prac zespołu zostaną zaprezentowane Stolicy Apostolskiej. Dziś odbyła się także kościelna konferencja prasowa, gdzie na podstawie danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawiono raport o zgłaszaniu przestępstw wykorzystywania seksualnego przez księży w latach 2018-2020. Wynika z niego, że aż 11-krotnie wzrasta liczba zgłaszanych przypadków. Tomasz Terlikowski twierdzi, że to dopiero początek fali ujawniania przestępstw w polskim kościele. Czy ostatnie wydarzenia przełamią w końcu barierę tuszowania i wyciszania przestępstw w kościele? Czy dowiemy się też, jaką rolę w tej układance zajmował Jan Paweł II? To jest program Idź pod prąd, dogrywka. Tymoteusz Chojecki. Zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu redaktor Cezary Kłosowicz. Witam.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o sprawach smutnych, ale może jakiś troszeczkę z pozytywnej strony, dających jakąś nadzieję na poprawę. Tomasz Terlikowski napisał przed kilkoma dniami: dzieje się, kardynał Angelo Baniasco jeździ po Polsce i rozmawia ze świadkami i ofiarami. Temat kardynał Dziwisz. Wiele wskazuje na to, że czeka nas trzęsienie ziemi. Wiemy dobrze, że kardynał Dziwisz, no to jest prawa ręka przecież Jana Pawła II. Z kolei wczoraj redaktor Piezga na Onecie opisał całą tą sprawę, jak do tego doszło, że ta specjalna komisja została powołana, że kardynał Baniasco do Polski przyjechał, jeździł, rozmawiał podobno właśnie z ofiarami, tak jak twierdzi pan Terlikowski. Redaktor Piezga wskazuje z kolei na pana Szymika. To jest ofiara księdza W, który występował, pan Szymik występował w naszej telewizji już kilkukrotnie, także mogliście zapoznać się z jego historią. Był przez tego księdza molestowany kilkaset razy podobno. Najpierw, już później jako dorosła osoba, poinformował o tym fakcie biskupa żywieckiego Tadeusza Rakoczego. Znamy go, bo niedawno też został odwołany, jakąś tam karę dostał, że nie może publicznie chyba przyudzielać i tam musiał coś zapłacić.
Na fundację Józefa.
Okay, na Józefa. No więc to jest ten biskup. Potem w 2012 roku wraz z księdzem Isakowiczem Zaleskim pan Szymik udał się właśnie do biskupa Dziwisza. Biskup Dziwisz nic z tym nie zrobił.
Potem ale to, twierdził, do tego stopnia nic nie zrobił, że nadal ten ksiądz pracował z dziećmi.
Ten ksiądz W, tak?
Już nadal nie mówię o jakichś tam karach, tylko nawet jakiegoś środka no, podstawowego.
No i potem pan Dziwisz, kardynał Dziwisz, wypierał się w ogóle, że coś takiego nie miało miejsca, że nie został poinformowany przecież jeszcze niedawno. No dopiero jak wypłynęły dokumenty, rzeczywiście pan ksiądz Isakowicz-Zalewski był u kardynała Dziwisza, no to kardynał Dziwisz, jak zaczął być szum medialny, zaczął jednak coś mówić, że chyba jednak był. No ale sprawa... Nuncjatura apostolska, Watykan wiedział o tym, został poinformowany, pisze pan Piegza i dalej pisze: niestety przez kolejne miesiące nic się w tej sprawie nie działo, nie było żadnych bezpośrednich kontaktów ze Stolicy Apostolskiej. No i wtedy wkroczył do akcji właśnie redaktor Piezga z Onetu. Pisze tak: w obliczu watykańskiej bezczynności, niejako w akcie całkowitej bezradności 22 marca bieżącego roku, w oparciu o papieskie przepisy wprowadzające odpowiedzialność biskupów i kardynałów w przypadkach tuszowania najcięższych przestępstw, złożyłem do nuncjatury papieskiej oficjalne zawiadomienie, sygnalizując nagłą potrzebę zbadania ewentualnych zaniedbań m.in. kardynała Dziwisza, choć też mówi, że opisał jeszcze arcybiskupa Skworca i arcybiskupa Gądeckiego, szefa polskiego episkopatu. I na początku kwietnia, pisze redaktor Piezga, otrzymałem odpowiedź, że zgłaszanym przeze mnie sprawom zgodnie z procedurą zostanie nadany dalszy bieg. Ku zaskoczeniu, pisze, standardowy frazes, który na szczęście w tym przypadku nie okazał się jedynie grzecznościowym zbyciem pytającego. Rzeczywiście ta komisja powstała. No ale pisząc już teraz na koniec podsumowanie, bo już ten ksiądz watykański, ten kardynał watykański Baniasko już był w Polsce, już 9 dni zdaje się, że
tak, od 17 do 26 czerwca to nuncjatura apostolska wydała też oficjalny komunikat, natomiast no, sprawdzał zaniedbania, tak to się nazywa, kardynała Dziwisza, ale tylko z czasu, kiedy ten był tu w diecezji w Krakowie, natomiast no nie całą jego działalność, także no tu nie nic o tych różnych związkach z osławionym de Gollado, z Legionem Chrystusa na przykład, czy z McCarrickiem, no tego wysłannik Watykanu nie sprawdza.
Tak, no czyli właśnie tak jak mówisz, właśnie tak redaktor pisze, że nadzieje okazały się płonne, no bo pomimo, że nie odmawia komisji profesjonalizmu, no to tak jak powiedziałeś, tylko ten wątek krakowski, żadnych tych związków z Legionem Chrystusa, z tym szefem Marcielem de Gollado, czyli no już z tych...
Tylko lata 2005-2016.
Czyli już dosyć, czyli no to jest w rzeczywistości po śmierci Jana Pawła II, prawda?
A kiedy już Dziwisz,
już nie był związany.
Metropolitą krakowskim.
Także widać, że nawet ten redaktor z Onetu jest no na razie pisze, że no jest dobrze, że ten jest jakiś ruch, jest nadzieja, no ale widać już, że nie ma tej chęci wyjaśnienia tej sprawy całościowo.
Też redaktor Piegza zwraca uwagę, że no, o ile wiemy, ten wysłannik nie spotkał się w ogóle z pokrzywdzonymi, także badał tylko no, gdzieś w tych diecezjach czy parafiach jakoś tam jakieś rozmowy. Nie znamy dokładnie szczegółów, no ale no tu przy takim jakimś badaniu no, wypadałoby szczególnie się do pokrzywdzonych zwrócić.
No szczególnie, że przecież papież Franciszek tak się przedstawia jako ten, który no chce tą sprawę pedofilii z Kościoła jakoś wytrzebić, wygonić, wyjaśnić całkowicie, a tutaj widzimy, że no tak jak powiedziałeś, no jest podobne powiedzmy zachowanie jak w polskim Kościele, czyli gdzieś tam jakieś jednak tuszowanie będzie, czy niechęć tego wyjaśnienia. Oddamy teraz głos pastorowi Pawłowi Chojeckiemu, który wypowiedział się także w tej sprawie.
Watykan rozgrywa sprawę ogromnych zbrodni, zaniedbań w sprawie pedofilii, tak jak przewidziałem. Czyli najpierw rzucił, można powiedzieć, na pożarcie paru hierarchów, tu szczególnie biskup Janiak jest jednym z nich. Potem nastąpi wydłużanie procedur, milczenie, jeśli chodzi o następnych hierarchów, a jednocześnie, czyli milczenie będzie działaniem na zwłokę, żeby temat się wypalił, żeby Polacy zajęli się, nie wiem, wyjazdami, urlopami czy innymi tematami. Jeśli temat będzie wracał, no to tacy biskupi jak prymas Polak będą przepraszać i to ma Polakom wystarczyć. Ta 9-dniowa misja kardynała Baniasko pokazuje, że rzeczywiście tutaj już Dziwisz to jest za duży misio, za gruby misio, czy jak go tam nazwać, żeby stała mu się krzywda. Oczywiście wiemy dlaczego, to nawet katoliccy publicyści mówią. Dziwisz wie tyle o biskupach watykańskich, że każdego z nich mógłby jakąś swoją teczką pogrążyć. Dlatego śledztwo owszem będzie, komisja jest, działa, przyjechał wysłannik, ale już sprawy McCarricka czy Legionu Chrystusa i ogromnego skandalu seksualnego za Jana Pawła II, tego de Gollado, w ogóle nie poruszono. Tylko się skupią na jakimś wąskim wycinku i tu zapewne będzie troszeczkę podobna sprawa jak z biskupem Napierałą, że no tak w jednym przypadku to może i w sposób niezamierzony towarzysz biskup Dziwisz dokonał jakiejś może niestosowności i cisza. Polacy, nic się nie stało, a jeśli już, to przepraszam prymasa Polaka ma wam wystarczyć. Gdzie upatruję szansy na zmianę? Po pierwsze, w niezłomności ofiar, które zdecydowały się mówić i występować do sądów o odszkodowania. Te sprawy oczywiście będą się ślamazarzyć, będą odwlekane, ale jednak będą gdzieś kiedyś dochodziły do tego etapu finalnego. Także modlę się też o tych ludzi bardzo skrzywdzonych, bardzo poranionych, ale którzy nabierają odwagi i wiatru w żagle. Przecież wizyta tego włoskiego kardynała też przecież jest dzięki praktycznie jednemu człowiekowi, jeśli chodzi o ofiary, panu Szymikowi. I druga rzecz, w czym zaczynam upatrywać nadzieję, tu na przykład pan Szymon Piegza z Onetu, widać, że ciągle ciśnie temat. Bardzo się cieszę, bo Watykan, czy ogólnie Kościół rzymskokatolicki, ustąpi tylko pod wpływem niezależnych mediów. Oczywiście mówienie o Onecie, niezależne media, to absolutnie nie to chciałem powiedzieć, ale mogą się znaleźć dziennikarze, którzy będą zdeterminowani i mieli odwagę, żeby temat ciągnąć do samego spodu. Także te dwa czynniki, ofiary, które już nie boją się mówić, które idą do sądu, i pierwsze, że tak powiem, jaskółki niezależnego dziennikarstwa w Polsce. To jedynie może zmusić do działania hierarchię rzymskokatolicką i dlatego będziemy też telewizji Idź Pod Prąd zarówno dalej zapraszać ofiary, by mówiły, będziemy się za nich modlić, będziemy dodawać im odwagi, ale będziemy też oczywiście nawiązywać współpracę z innymi dziennikarzami, którzy będą chcieli nagłaśniać te skandale. Jeśli to się nie stanie, jeśli Kościół katolicki się nie oczyści w Polsce, a oczyszczenie będzie oznaczało praktycznie ruinę tego wpływu decydującego też na sprawy polskie, to Polska przez tych skorumpowanych ludzi, a mam na myśli katolicki episkopat i najwyższych hierarchów w Polsce, będzie dalej duchowo pogrążana w bagnie. Także ta sprawa to nie jest tylko kwestia sprawiedliwości ofiarom, chociaż jest to bardzo, bardzo ważne. Oczyszczenie życia duchowego w Polsce to jest sprawa być albo nie być państwa i narodu polskiego.
Myślisz, że rzeczywiście ta sprawa zostanie gdzieś tam pod dywan zamieciona, że ten dalszy ciąg tego nie będzie, że rzeczywiście biskup Dziwisz to już jest za gruba ryba?
No to tak jak mówił pastor, to zależy trochę od tego, co się będzie działo, jaki będzie nacisk społeczny, jaki będzie nacisk no oczywiście ofiar, ale przede wszystkim opinii publicznej, bo sami pokrzywdzeni no to mają za małą siłę, ale właśnie opinia publiczna przez głównie dziennikarzy, czy przez nacisk na swoich duchownych, na księży, na polityków, którzy no przecież tymi sprawami też no, prokuratura politycznie działa, czy ma nadzór polityczny, a tu przede wszystkim prokuratura powinna działać, no bo tam te kary kościelne, no to jak widać, to tam, no że nie będzie mógł publicznie czegoś tam robić i parę złotych gdzieś na jakąś fundację, bo tu teraz były informacje, że biskup Stefan Regmund, też emerytowany z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, no to też za zaniedbania w swoich diecezjach związanych z pedofilią, zakaz publicznych celebrytów i spotkań, zakaz udziału tam w jakichś spotkaniach konferencji episkopatu i nakaz płacenia na prewencyjne działania diecezji jakieś związane z tymi sprawami. Biskup Stanisław Napierała już też za podobnie zakaz publicznych wydarzeń i pieniądze na fundację zakaz publiczny. I to w swojej diecezji, to rozumiem, że chyba w innej już by mógł.
Mógłby. Biskup Kiernikowski też złożył rezygnację,
tak,
też podobno jest.
Biskup Kiernikowski z kolei, tak, rezygnację. No ale to nie są jakieś dotkliwe kary, szczególnie kiedy już na emeryturze ich dotykają. Kiedy no już no co, no będą siedzieć na emeryturze gdzieś w jakimś pałacu, może zostaną sobie sołtysem jak głódź. I co im to szkodzi? No może tutaj, no nie wiem, jeśli jest zakaz działań publicznych, no to może nie może być sołtysa, chociaż nie wiem.
Ale myślisz, że to, że te wszystkie sprawy, no bo to są jakby takie małe kamyczki gdzieś tam, myślę, ci biskupie że... mało znani, czy to gdzieś przełamie jakoś tą barierę zmilczania czy postrzegania kościoła?
Nie, teraz to jest ciągle za mało. To naprawdę musi być dużo większe, dużo mocniejsze działanie, żeby to faktycznie przełamać i myślę, że tutaj no tu trzyma wszystko sprawa Jana Pawła II, kwestia Jana Pawła II. Wiemy, że dostawał informacje o różnych nadużyciach z całego świata, choćby o De Gollado czy o Makariku. Tam się mówi, że go wszyscy współpracownicy wokoło okłamywali i on tak naprawdę myślał, że to wszystko są to nieprawda, bo to tam De Gollado mistrz kłamstwa czy tym podobne rzeczy. Także on tak się dowiadywał, ale nie wierzył, bo mu wszyscy mówili, że to nieprawda. No, ja bym nie przyjął takiego tłumaczenia, ale myślę, że to szczególnie w dużej części opinii publicznej jakby blokuje to przełamanie, żeby całą prawdę wywlec na wierzch, no bo tu by trzeba dotknąć też Jana Pawła II, a to przecież niemożliwe i tak nie może być. Także jeśli się tego nie przełamie, to myślę, że całej prawdy nie poznamy. No oczywiście wzajemne różne interesy, no czy haki, czy trzymania, tak jak też pastor mówił o Dziwiszu, że ma różne, no wie o tych różnych biskupach przeróżne rzeczy. Natomiast no myślę, że tu działanie naprawdę musi być dużo mocniejsze. Ja w ogóle nie, mi się nie mieści w głowie, jak można tak ohydne rzeczy zrobić, i jak później jeszcze można, no ktoś to robi, i to nie tam, że gdzieś jeden, tylko no teraz statystyki podał Kościół katolicki, prymas Polak też, że w ciągu ostatniego dwóch i pół roku ponad 360 spraw zostało wniesionych dotyczących prawie 300 duchownych, z czego już 144 Kościół potwierdził, one dotyczą tam ostatnich 60 lat i to rośnie. Niedawno jeszcze to było kilkanaście zgłoszeń rocznie.
13 średnio było przypadków rocznie.
Teraz po tych różnych filmach nagłośnieniu i ludzie się ośmielają i już 150 prawie w rok. A Tomasz Terlikowski twierdzi, że to jest dopiero początek rosnącej fali. Także to nie jest tak, że to jakieś jednostkowe przypadki. To już są naprawdę setki, może tysiące, no, jeśli wierzyć redaktorowi Terlikowskiemu, że to jest dopiero początek, no to od 300 w górę, no to już są blisko tysięcy.
To są na pewno tysiące, no to nie ma się co oszukiwać, przez Kościół w Polsce nie jest mały.
Naprawdę nie wiem, różne rzeczy mi się mieszczą w głowie, że człowiek jest zdolny do różnych rzeczy, tego nie pojmuję, nie umiem tego pojąć i nie wiem, może nie chcę. A to jest nie dość, że oni robią te rzeczy, czy robili, pewnie ktoś może nadal robi, to jeszcze przełożeni to ukrywają, bagatelizują, a oni się mienią tu jakimiś reprezentantami Chrystusa, w ogóle tu moralnie jakoś tu, nie wiem, wyższymi pasterzami, to jest coś ohydnego całkowicie. Także mówię, to trzeba naprawdę jak wypalić żelazem, że tak powiem metaforycznie gorącym. No nie ma chyba jakiegoś działania dość, nie wiem, którego by, no mówię, w takiej sferze publicznej czy prawnej, którego by nie trzeba podjąć. Tu naprawdę z całą mocą i siłą powinno państwo przede wszystkim występować przeciwko temu, a jest, tego nie robi, no bo my rozmawiamy o jakichś tam
kościelnych karach
to nazwać to karą, to w ogóle, no nie wiem.
To są jakieś tam symboliczne zakazy właśnie odprawiania mszy, tam
oczywiście tam trochę księży gdzieś zostało skazanych, ale też...
Ale redaktor Rachoń jeszcze ile? Rok, dwa lata temu twierdził, że to murarzy jest więcej.
No ale to przecież nie chodzi o zawód, no bo wiadomo, są gdzieś ludzie też ohydne rzeczy robiący w całym społeczeństwie, no i tam się znajdzie i murarz, i może i piekarz, i ktoś tam, tylko to jest trochę inna sprawa, jak murarz, na miejsce pracy murarza nie przychodzą dzieci i on tego nie robi w pracy. tak inne jak tutaj, gdzie człowiek, ludzie dają swoje dzieci pod opiekę księżom, tam na wycieczki, jakieś przeróżne spotkania, no, lekcje i tak dalej. Jest dla nich, tu mam być dla nich autorytetem i wręcz obrazem Boga, a nie tam, że ktoś, inna jest sprawa, kiedy to są przypadki pedofilii gdzieś, no, ktoś z rodziny czy coś, no i on akurat jest murarzem czy kimś, no to to są całkiem, w ogóle porównywanie czegoś takiego, czy wyciąganie do statystyk, to jest absurd, no, to nie jest kwestia, jaki zawód, no przecież nie dlatego jest pedofilem, że jest murarzem, albo odwrotnie. A tutaj dlatego ma okazję, dlatego wręcz no, te dzieci mu powierzone są w tej gorszej sytuacji, no bo dlatego, że jest księdzem. I jeszcze księża inni go chronią, biskupi przełożeni go chronią, powiązania z państwem, z aparatem państwowym,
często rodzice
z prokuraturą
nawet,
i tak dalej też go chronią. Tak, no a no, przepraszam, no, czy jakiś murarz dlatego, że jest pedofilem, no to się go przenosi na inną budowę, żeby
inną budowę.
To
jakieś w ogóle, nie. Tomasz Terlikowski skomentował ten raport, no bo tak jak mówimy, to na razie jest wierzchołek góry lodowej, bo statystyki zagraniczne no, wskazują, że to jest jednak kilka procent co najmniej księży, to są księża pedofile. Tak jest na zagranicą. Nie wiem, dlaczego nie miało być tak też w Polsce. Podejrzewam, że jest w rzeczywistości gorzej, bo u nas jednak jest większa bezkarność tych księży, większy feudalizm jednak w stosunku do Kościoła niż na Zachodzie. Także to rzeczywiście jest prawdopodobnie dopiero początek góry lodowej. Ale, czy wierzchołek, Tomasz Terlikowski komentuje też ten raport, bo ten raport to jest sprawa dzisiejsza. Tak jak mówiliśmy, no kilkaset już teraz pod 300 tych zgłoszeń. Tylko 10% jest, ta katolicka komisja wskazała, że to są niedostatecznie udokumentowane czy fałszywe zgłoszenia.
Ponad połowa jest badana, no to powiedzmy, że następne 10% tak, może
ale
będzie
koło 150, 186 jest w trakcie badano, 144 przypadki uznano już za potwierdzone, a tak jak mówię, 13 było wcześniej rocznie zgłaszane, także to widać, że rzeczywiście ludzie się no, czy przestali bać, czy uznali, że rzeczywiście
no, na pewno się ośmielili, zobaczyli no, w mediach, że to można coś z tym zrobić, że no, pokazało się kilku ludzi, którzy mówią otwarcie o tym, co przeżyli, jakieś tam skazania są, ciągle to idzie bardzo opornie, no ale widać, że no, się ośmielili. Może być oczywiście w tym trochę ludzi, którzy jakieś fałszywe oskarżenia rzucają, no, są jakoś odrzucone, no nie wiem, czy słusznie, czy nie, no ale wiadomo, że przy każdej okazji takie rzeczy się trafiają. No ale większość z tych nawet Kościół sam potwierdza, że są zasadne te zgłoszenia. Także no, myślę, że będzie tego dużo więcej, że może być coś podobnego, jak było w Irlandii, kiedy wyszły na jaw bardzo dużo takich spraw i ludzie się no, w bardzo katolickim kraju masowo od Kościoła katolickiego odwrócili.
Tutaj myślę też niebagatelną rolę odgrały te firmy braci Sekielskich. Pierwszy to był Tylko nie mów nikomu, drugi pamiętasz?
Zabawa wchowanego,
tam właśnie bracia Pankowiak wystąpili, gościliśmy też w naszej telewizji. Wiecie dobrze, że w naszej telewizji ten temat jest często poruszany, mecenas Nowak też często jest. No i rzeczywiście od tamtej pory ten film Claire też wyszedł gdzieś w tamtym czasie, to już będzie tak szacuję gdzieś koło 2 lat. Pierwszy ten film, może nawet 3, pierwszy ten film Tylko nie mów nikomu. No i od tamtej pory ta sprawa jest poruszana. Teraz rozmawialiśmy w zeszłym roku jeszcze z panem Sekielskim. On zapowiadał, że w tym roku będzie film właśnie o tej sprawie Legionu Chrystusa, o Janie Pawle II, o Makariku, o De Golado. No to rzeczywiście, jeśli by to było poruszone, no to byłaby bomba, bo już tam w tym pierwszym filmie, zdaje się, to tam już wątek Jana Pawła II i pana Dziwisza był poruszony, w drugim już było tego mniej, czy tam wcale. No i teraz czekamy na tą trzecią sprawę, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, no to jest świętość w Polsce i to jest takie coś, że gdy się, no, gdy się powołasz na Jana Pawła II, no to już nie ma żadnej dyskusji. Wszyscy mówią, okej, no tak, no to on już ma rację, rzeczywiście to by była. No to by było zburzenie świętości, autorytetu, no nie wiem co jeszcze w Polsce. Czy to nie byłoby tak, że Polacy by się odwrócili, nie wiem, do ateizmu w tym przypadku, gdyby...
Myślę, że wielu może tak robić. No kwestia, na czym jest oparta ich wiara. Jeśli ich wiara jest oparta na Janie Pawle II, No to trudna rada, no niestety źle była oparta, no jeśli jest oparta na fundamencie Jezusa Chrystusa, na Ewangelii i na Słowie Bożym, no to upadek Jana Pawła II tu nic nie zmienia, no bo nie jest jego, nie w Jana Pawła II się powinno wierzyć, tylko w Boga i wtedy, no to, że Jan Paweł II był czy nie był,
teraz już jest chyba
posłuszny
świętym,
i tak dalej.
Czy nie jest świętym?
No to no jest.
Jest już chyba, nie?
Formalnie, tak, zatwierdzony. No to dobrze by było, gdyby Polacy sobie przemyśleli przy tej okazji, na czym jest oparta ich wiara i czy faktycznie trzeba ją opierać na ludziach, czy jednak na Bogu. I jeśli dojdą do... No, przeprowadzą te przemyślenie, skonfrontują ze Słowem Bożym, no to dojdą do wniosku, że no nie trzeba tego opierać na człowieku, na księdzu, czy na tym, co ksiądz zrobi, tylko na swojej relacji osobistej z Jezusem Chrystusem i wtedy no, to będzie obrócić jakby na dobre, to będzie można wykorzystać w dobrą stronę te całe odejście jakby, czy zniechęcenie do Kościoła. Natomiast podejrzewam, że wielu ludzi pójdzie w tą stronę, że całkiem się zniechęci do Boga i to jest wina tych księży, tych biskupów, tego całego instytucji hierarchicznej Kościoła katolickiego. Ona jest winna temu, czy będzie winna temu zgorszeniu tych ludzi.
Tomasz Terlikowski, czyli katolik, pisze o tym raporcie. Krótko o wynikach danych przedstawionych dzisiaj przez Kościół. Tutaj na Twitterze znajdziecie 6 punktów, ja przeczytam tylko kilka. Wykonano ogromną pracę i chwała za to tym, którzy to robią. Dwa, fala ujawnionych przestępstw narasta. Jesteśmy na jej początku. Każda kolejna ofiara, która się ujawnia, ośmiela następne. To będzie trudny proces. No i potem jeszcze kilka wniosków. Też mówi, że tutaj ten wątek homoseksualny, na razie on od niego odchodzi, jest niepotwierdzony, no bo tam jest wśród ofiar 50% dziewczynek i chłopców. Także chociaż on sam mówi, chociaż wcześniej ten wątek poruszał, no to teraz się z niego wycofuje. No i na koniec robi takie podsumowanie. Problemem jest niedojrzałość, klerykalizm, brak odpowiednich metod reagowania, stygmatyzacja jednego środowiska jest nieprawdziwa i niesłuszna. Długa droga przed nami, zmiana mentalności, metod działania, podejścia do ofiar nie jest prosta. Zgadzasz się z taką oceną?
Zgadzam się, ale to jest dość jeszcze powierzchowna ocena, bym powiedział, no bo skąd się wzięła, co to ta mentalność, skąd się wzięła ta mentalność, skąd te metody, skąd takie klerykalizm, podejście do ofiar i klerykalizm. To jest głęboko ukryty korzeń tego problemu. To nie jest tylko, że no, mamy złe metody, no bo dlaczego? To jest po prostu złe owoce daje złe drzewo. I pan Terlikowski, no rozumiem, że ma te przemyślenia różne, krytyczne do swojego kościoła, ale myślę, że jeszcze przed nim trudna i daleka droga, żeby dojść faktycznie do sedna problemu, jaki jest w tej instytucji.
Tak, powiedziałeś, złe drzewo rodzi złe owoce i tutaj myślę rzeczywiście odejście od nauczania Biblii na rzecz przeróżnych tych wprowadzania tradycji pośrednictwa, to właśnie spowodowało ten klerykalizm, to, że ci księża są postrzegani jako osoby nietykalne, jako półbogowie, to właśnie to, a nie jakaś tam mentalność.
I metody też są w Biblii opisane, no jest, mówi Jezus jasno, jeśli grzeszy brat i nie słucha napomnienia, to go wyklucz z kościoła.
A tutaj, no, przenieść na inną.
Ale nie, że wyklucz z kościoła w Cieszynie, a przenieść go do Ustrzyk. Tylko po prostu z całego kościoła. No nie mówiąc o tym, że powinni być sądzeni przez państwo. No to druga sprawa, ale już mówię o samym kościelnym procesie.
No, też sprawa nie jest tylko polska, bo tutaj mamy też informacje z Kanady. Tam płoną kościoły katolickie, odkryte. Mówi się, że to Polsat czy TVN, czy Gość.pl podaje, że no, między innymi zdewastowano pomnik Jana Pawła II w Edmonton. Tamte takie czerwone ręce zostały na nim narysowane. Kościoły katolickie, cztery chyba w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie spłonęły.
Zostały podpalone, nie spłonęły.
Tak, podpalone oczywiście, jak no, wykryto tysiące ciał przy katolickich szkołach dla rdzennej ludności, czyli dla Indian. No, sprawa jest dziwna, no bo mówi się nawet o takich, że to były w rzeczywistości obozy koncentracyjne dla tych Indian, no bo to są tysiące ciał właśnie w okolicach, odkryte w okolicach tych katolickich szkół.
Tu akurat TVN, taki reportaż o tym zrobił. Tam mówią na przykład ludzie, którzy przeżyli ten pobyt w tych szkołach, że tam no, zabierano dzieci właśnie rdzennych mieszkańców przymusowo. Były ładowane gdzieś, wywożone do tych szkół właśnie prowadzonych głównie przez Kościół rzymskokatolicki, choć nie tylko, ale większość. Te akurat znaleziska są przy takich szkołach. I opisuje na przykład Linda Daniels, taka kobieta, która była w takiej szkole. Najpierw obcięli nam włosy, a miałyśmy z siostrą piękne, długie loki. Potem oblali nas jakimiś środkami chemicznymi. Po nich długo chorowałyśmy. Nie wiem, co te zakonnice dawały nam do jedzenia, ale wymiotowałyśmy potem i kazały nam zjadać nasze wymiociny. Dzieci miały być głodzone, gwałcone, popełniały samobójstwa. No te znalezienie tych ciał, to tam też są niemowlęta, no tak nie do końca wiadomo, no to sprawa sprzed kilkudziesięciu ponad lat, ale tam jedna z tych szkół, ta chyba przy której znaleziono ponad 700 ciał, no to od 50 lat już jest pod zarządem właśnie tych rdzennych mieszkańców, ale wcześniej, kiedy się działy te rzeczy, no to właśnie była katolicka. Mówi się nawet o eksperymentach medycznych, no przeróżne tam są szokujące rzeczy. O ile rząd kanadyjski no przeprosił i tam mówi o jakichś rekompensatach, no to no, premier Kanady się zwrócił do Franciszka, że też powinien przyjechać przynajmniej przeprosić, no na razie tego nie zrobił. No i w reakcji na te znaleziska makabryczne, straszne, prawdopodobnie w reakcji są właśnie te czy podpalenia, czy oblewania farbą kościołów, czy właśnie czerwoną farbą też pomnika Jana Pawła II.
Widać, że ta sprawa to nie jest tylko
Polska. Też opisywał właśnie Tomasz Łukaszuk, on był w rządzie Alberty, tej prowincji polskiego pochodzenia, polityk kanadyjski, no mówi, że według niego no to nie jest właśnie skierowane przeciwko Polakom takie zdewastowanie pomnika, tylko jako symbol kościoła rzymskiego.
Widzicie Państwo, że sprawa nie jest tylko Polska, mówiłeś wcześniej Irlandia, przecież też Stany Zjednoczone.
W różnych krajach, bo to i w Ameryce Południowej przecież
też często mówiliśmy,
w krajach europejskich,
widać,
w Holandii.
Że to nie są, te złe owoce to nie są jednostkowe, tylko że to drzewo rzeczywiście rodzi złe owoce na całym świecie. Sami się zastanówcie, dlaczego, jeżeli nas oglądacie i jeszcze nie wiecie,
jak tu mówiłeś, że to jest odejście od Słowa Bożego, to oczywiście dotyczy też innych kościołów, nawet jeśli się nie nazywa rzymskokatolicki, tylko protestancki, ale odchodzi, bo jest wiele takich kościołów, które odchodzą od Słowa Bożego, to też złe owoce, może nie takie, może w innych dziedzinach, ale też, no, też rodzą potem.
Tak niestety jest. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Tak czytamy w Nowym Testamencie. Miejmy nadzieję, że te wydarzenia ostatnie to rzeczywiście będzie jakiś początek tego oczyszczania tych zbrodni, czy tych przestępstw w Kościele katolickim, że rzeczywiście to gdzieś zostanie przełamane i że to też będzie miało...
Przede wszystkim mam nadzieję, że dla wielu Polaków będzie to impuls, żeby właśnie zbadać swoje życie duchowe, na czym opieracie, co jest fundamentem waszego duchowego życia, bo to jest fundament w ogóle życia, czy właśnie ludzie, czy nauki ludzkie, czy jednak nauki Boże, i że dotrze wielu Polaków do prawdy i pójdzie za tą prawdą.
tym przesłaniem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Państwa odsyłamy, czy zachęcamy, zapraszamy na 20.30, bo tutaj wielokrotnie przed chwilą właśnie odsyłaliśmy Was do Słowa Bożego. Dzisiaj o 20.30 dalsza część studium Ewangelii Mateusza. To jest ten cykl, nazywa się Biblia w czasie zarazy. Zapraszamy już teraz. Ten cykl jest w poniedziałki, wtorki, w czwartki jest studium Ewangelii Jana, także można uczestniczyć. My się z Państwem żegnamy. Ze mną był redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.